Muszę przyznać, że ten temat towarzyszy mi już od 26 maja, od Dnia Matki. Wtedy w internecie przeczytałam manifest Doroty Pruchniewicz, redaktorki, pedagogzki, mamy dorosłego Piotra z autyzmem i z niepełnosprawnością sprzężoną. A potem, jak grzyby po deszczu, zaczęły się pojawiać inicjatywy związane właśnie z tą grupą społeczną matek, dzieci i osób dorosłych z niepełnosprawnościami. Z tym większą przyjemnością witam w studiu Annę Duniewicz z inicjatywy Chcemy Całego Życia. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Pani Aniu, zanim zaczniemy tę naszą rozmowę, to chciałabym przybliżyć naszym słuchaczom manifest, o którym wspomniałam. Przytoczę tylko fragmenty, bo to jest dość obszerny tekst. Jeżeli tylko mają Państwo ochotę, to można znaleźć go w internecie. Matka niepełnosprawnego dziecka żyje w pułapce czasu. Jesteś nią i czujesz, że nie masz na nic czasu, a już najbardziej nie masz go dla siebie. Powtarzają ci różni doradcy, że musisz znaleźć taki właśnie czas. Koniecznie musisz o siebie zadbać, bo to zdrowe, dobre i właściwe, a ty nie wiesz, skąd masz go brać. Trzeba go sobie zorganizować, czasem zapłacić. Czasem nieźle się trzeba przy tym nastarać, aż można się zmęczyć. Inny fragment. Nazywają cię bohaterką, wojowniczką. Bywa, że nazywają cię aniołem. To chyba najgorsze z określeń. Głupie i szkodliwe. Jeśli nakłada się matce niepełnosprawnego dziecka maskę anioła, boskiej istoty, co zniesie wszystko, udźwignie, zrobi to w skromności i pokorze i z miłości, to tak jakby społeczeństwo szukało usprawiedliwienia, że nie musi się tobą zajmować, może cię wielbić i wzruszać się tobą. Oczywiście, o ile na to pozwolisz. I wreszcie, aż dziw, że nie ustanowiono oddzielnego święta Dnia Matki Niepełnosprawnego Dziecka. Byłoby wtedy jeszcze więcej lajków i uroczych, różowych, giftowych serduszek, kwiatki jakieś i można byłoby pochwalić się takim dniem. Pamiętamy o was, nasze anioły. Czyżby Dzień Matki Niepełnosprawnego Dziecka? Dzień matki zmęczonej, pogubionej, matki nienadążającej, żyjącej w poczuciu winy, upokarzanej na każdym kroku. Dzień matki odczłowieczonej, matki cudzych oczekiwań. Zapytałam autorkę Dorotę Pruchniewicz o ten tekst.
Tak, to jakby ja jestem w Chcemy Całego Życia w tej inicjatywie od początku i no, czasem zdarza mi się pisać okazjonalne teksty, więc akurat Dzień Matki wywołał taką reakcję, no ale treść tego tekstu jest aktualna cały czas, nie jest okazjonalna niestety. To jest po prostu obraz naszego życia, czy raczej mojego życia, czy naszego w sensie matek z niepełnosprawnymi dziećmi. No byłam zaskoczona, że ten tekst tak się rozszedł, ale widać trafiłam w jakiś czuły punkt. Z tym, co jest tak naprawdę głównym przekazem tego tekstu, czyli podkreślaniem, że matka niepełnosprawnego dziecka jest człowiekiem ze swoimi potrzebami i ze swoją indywidualnością przede wszystkim. Jestem matką dorosłej osoby z niepełnosprawnością. Mój syn ma 27 lat, ma diagnozę autyzmu i niepełnosprawność intelektualną i jest osobą niepełnosprawną w stopniu znacznym.
Mimo, że syn jest osobą dorosłą, to pani nadal pozostaje jego opiekunką.
No w wielu dziedzinach życia tak, jak najbardziej. I niestety, ale im jest starszy, tym trudniej o wsparcie. I szczerze mówiąc, no tego czasu nawet poświęcam więcej, a powinno być odwrotnie, no bo przecież to, co było do tej pory, szkoła, terapie, bardzo Piotra usamodzielniły, nauczyły go wielu rzeczy. Teraz ma szczęście uczestniczyć w zajęciach dedykowanych osobom dorosłym, osobom z autyzmem w Warszawie. Takich zajęć zwykle trochę ma, bo są różne projekty, ale problemem naszych rodzin jest to, że brakuje takiego wsparcia w systemie. Wsparcia, które jest przewidywalne, jest jakąś przewidywalną ścieżką prowadzenia dziecka z niepełnosprawnością, no w tym autyzmem też, który często nie wiąże się z niepełnosprawnością, od diagnozy do dorosłego życia. Dorosłego życia, także wtedy, kiedy zabraknie rodziców.
To, co mnie najbardziej poruszyło w tym pani tekście i na czym sama trochę się złapałam, to fakt, że my traktujemy was, matki osób z niepełnosprawnością, jak bohaterki, z tym, że nikt was nie pytał, czy chcecie być tymi bohaterkami.
Myślę, że coraz bardziej nie chcemy. Ja widzę taką różnicę pokoleniową już w tej chwili, coraz bardziej się to ujawnia, bo kiedyś jeszcze w moim pokoleniu, czy wśród starszych mam wrażenie swojego rodzaju zgoda na to, pewnie związana z tym, jak się w ogóle matki postrzega, jak się postrzega kobiety, jakby troszeczkę z takim przyzwoleniem na tą swoją rolę. Nie mówię, że z zadowoleniem, że tak to już jest. Natomiast te młodsze mamy już się bardziej buntują i coraz częściej mówią o tym, my też jesteśmy ludźmi, my też chcemy całego życia, a nie żeby ktoś coś troszkę pomógł, właśnie troszkę coś tam sypnął, tylko my chcemy żyć normalnie, my chcemy, żeby nasze dzieci też żyły normalnie, na ile pozwala im ich niepełnosprawność.
I to rzeczywiście jest tak, że to młodsze pokolenie matek się
To
buntuje.
znaczy, ja właśnie wreszcie mam z kim o tym porozmawiać, bo właśnie w moim pokoleniu, niestety, ale czasami się czułam trochę outsiderką, jakby z takimi właśnie poglądami, mocno buntowniczymi
Nie
i
chciała
takimi.
pani mieć syndromu męczennicy.
Walczę z nim. Ja myślę, że niestety, ale mam. To przepływa w genach, że to mamy wdrukowane, wgrane te kalki związane z rolą kobiet, traktowaniem kobiet, matek, oczekiwań wobec matek. Mówimy o matkach, tak? Bo Dzień Matki i ten tekst był dedykowany mamom. Więc to na pewno. I w nas siedzi, w nas jest i trudno nad tym często świadomie zapanować. No ale na ile świadomie możemy zapanować, to rzeczywiście budzi to niechęć i budzi to, powoduje bunt, żeby nas tak nie traktowano.
To mówiła Dorota Pruchniewicz, autorka tekstu opublikowanego przy okazji Dnia Matki. W studiu natomiast Anna Duniewicz z inicjatywy Chcemy Całego Życia. Podpisuje się pani pod tym tekstem?
Absolutnie. I mój ulubiony fragment to ten o aniołach, tak? Że jeżeli założymy, że matki dzieci z niepełnosprawnościami są aniołami, to jakby abdykujemy z wszelkiej odpowiedzialności za te anioły. Możemy je wielbić, ale nie musimy ich tak bardzo wspierać, tak? Bo one w swojej anielskiej mocy dźwigną wszystko. I to jest piękny, taki poruszający fragment, który i sam post pięknie się niósł, matki się z nim identyfikowały, rzeczywiście współodczuwały z Dorotą Pruchniewicz, bo wiedzą, co takie życie oznacza.
Bo to chodzi o takie pierwsze nastawienie się na wyzwanie, które was czeka zaraz po diagnozie. Właściwie musicie się albo tak opowiedzieć, że oto ja muszę podjąć to wyzwanie, nie ma nikogo innego, kto mi pomoże, więc będę tą bohaterką, będę tym aniołem. No i właśnie, do pewnego momentu to była jedyna opcja chyba, prawda?
I nie bez przyczyny mówi się o żałobie po diagnozie i o samotności rodziców i często matek, samodzielnych matek po diagnozie, bo to bardzo często kobiety dźwigają te pierwsze i czasem po prostu pozostają same, tak?
No z jednej
Całą
strony nie ma co się
sytuację.
dziwić, no bo to jest takie naturalne, że matka zajmuje się dzieckiem. No, a tutaj mamy jednak szczególną sytuację, w której potrzeba trochę więcej tych osób.
Oczywiście i potrzeba zaangażowania państwa, i potrzeba realnego wsparcia wytchnieniowego, potrzeba wsparcia tuż po diagnozie, bo rodzice są samotni, rodzice wychodzą z diagnozy i nie wiedzą, co dalej. Ja sama prawie bym przegapiła moment, kiedy mogłam ubiegać się o wsparcie dla mojego syna, bo po prostu o tym nie wiedziałam. Także jest ogromna potrzeba wsparcia rodziców na początku drogi, ale też wsparcia w późniejszych momentach, bo najpierw działamy na adrenalinie, najpierw myślimy, że udźwigniemy wszystko, a potem przychodzą różne momenty. I oczywiście wszystko zależy od indywidualnej sytuacji, bo różne są rodzaje niepełnosprawności, różna jest też kondycja psychiczna samych rodziców, ale bardzo często popadają w depresję, bardzo często ich po prostu tracimy. Problem na przykład zakazu pracy zarobkowej na świadczeniach opiekuńczych także dotyka wielu rodziców, wielu opiekunów i kobiet, które zajmują się bliskimi z niepełnosprawnościami. Niemożność podjęcia jakiejkolwiek aktywności zarobkowej, kontaktu ze światem zewnętrznym, takie bycie zamykanym w domu jest bardzo trudna i psychicznie, materialnie, bo tracimy możliwość zarobkowania, choćby w minimalnym wymiarze, prawda? Bo mówimy o osobach, które zajmują się bliskimi z niepełnosprawnością i nie mogą pracować na pełen etat, ale taki całkowity zakaz pracy zarobkowej na świadczeniach, o którym też Dorota Pruchniewicz wspomina w swoim poście, manifestie, jest krzywdzący, jest głupi, jest anachroniczny i trzeba to naprawdę zmienić.
Do tego tematu jeszcze sobie wrócimy w naszej rozmowie, natomiast chciałabym zacząć właśnie tak bardziej ogólnie. W rozmowie z panią Dorotą wypłynęła taka kwestia różnych rodzajów matek, to znaczy pojawiły się już pokolenia tych matek. Mamy te, które były pogodzone z myślą właśnie, że to one muszą się zająć swoim dzieckiem i no nie ma innego wyjścia, więc trzeba wziąć się w garść, zacisnąć zęby i po prostu działać. Natomiast teraz matki młodszych dzieci, u których już zdiagnozowano czy to autyzm, czy to jakiś rodzaj niepełnosprawności, zaczynają się buntować. Oczekują czegoś więcej. Czy to właśnie one były takim przyczynkiem do powstania waszej inicjatywy Chcemy Całego Życia? To od nich to wyszło, czy właśnie jeszcze wcześniej się to zaczęło?
To jest trudne pytanie. Ja byłam, kiedy zakładaliśmy naszą inicjatywę, a nawet wcześniej, byłam zafascynowana też innym tekstem Doroty Pruchniewicz o matkach niewolnicach, który był takim naszym też swego rodzaju manifestem i właśnie też nawiązywał do problemu zakazu pracy zarobkowej na świadczeniach opiekuńczych. No i wtedy same czułyśmy się takimi młodymi jeszcze matkami. Teraz Dorota Pruchniewicz uśmiecha się do nowego, młodszego pokolenia, które jest jeszcze odważniejsze w artykułowaniu swoich potrzeb.
A one dopiero zaczynają tę drogę,
więc mają też siłą rzeczy inne oczekiwania. Myśmy też przetarły ścieżki naszą petycją Pozwólcie nam pracować. Na nas skupił się taki pierwszy hejt, bo też nie wszystkim się to podobało, jak się okazało. Dla nas wydawało się to oczywiste, że to taki postulat prawo człowiecze, zdroworozsądkowy, co do którego nie można mieć wątpliwości, a jednak też się nam troszkę oberwało od starszego pokolenia opiekunów, tych właśnie pogodzonych lub nie do końca pogodzonych z tym, że być może ich sytuacja jest jeszcze trudniejsza, tak? Także trochę nam się dostało jako matkom roszczeniowym. Ale myślę, że dzisiaj sytuacja jest też inna, że też rządzący zaczynają dostrzegać, że ten zakaz jest głupi, bo kiedy myśmy przekazywały naszą petycję z Sylwią Kowalską, między innymi minister Rafalskiej na konferencji Za życiem, było to w marcu 2018 roku, wtedy minister Rafalska zupełnie nie była otwarta na jakiekolwiek argumenty. Nic się w tej sprawie nie zadziało. Teraz minister Wdówik obiecywał, że to się zmieni, później się wycofał z tych obietnic. Natomiast coraz częściej bardzo różne ugrupowania polityczne ten temat podejmują i myślę, że wreszcie niedługo zobaczymy te zmiany tak bardzo oczekiwane. Cieszymy się, że i poprzedni RPO Adam Bodnar i profesor Wiącek popierają ten postulat. Też Adam Bodnar apelował, żeby objąć nim wszystkie grupy opiekunów, co oczywiście ma sens.
Czyli mamy tutaj na myśli też opiekunów osób starszych na przykład?
Nie, nie, opiekunów osób z niepełnosprawnościami, ale też nie tylko tych, którzy pobierają świadczenie pielęgnacyjne, ale także specjalny zasiłek opiekuńczy, tak? Który jest w ogóle dużo niższy i obwarowany kryterium dochodowym. Także myślę, że opór części opiekunów też wynika z tego, że im jest po prostu jeszcze ciężej, że mają jeszcze trudniejsze finansowo warunki. Nie mówię, że w kwestii samej opieki, natomiast finansowo jest im jeszcze trudniej i dostrzegają to, że jesteśmy systemowo podzieleni.
Mówi pani, że coraz łatwiej przekonać się do tego, żeby rozmawiać na wasz temat. No to jest taki nacisk społeczny troszeczkę. I tutaj chciałabym przejść do reakcji społeczeństwa na to, co wy robicie. Bo powiedziała pani, że spotkało się z pewną krytyką takie pierwsze powiedzenie gdzieś tam na forum publicznym, że chcecie pracować. Ale jak to? Jak to chcą pracować? Przecież one powinny siedzieć w domu?
To oburzenie było akurat mniej powszechne, bo społeczeństwo i może w dużej mierze odzew osób, które same nie były w takiej sytuacji, był bardzo pozytywny. Natomiast troszkę nam się dostało od wykluczonych opiekunów i opiekunek, które uważały, że akurat świadczenie pielęgnacyjne jest na tyle wysokie, że te oczekiwania mogą skutkować tym, że w ogóle zadzieje się jakaś niekorzystna zmiana prawa. Ludzie bali się zmiany prawa na gorsze. Tak, że to, co zostało wywalczone, może zostać odebrane. I to był taki lęk w opiekunach tej zmiany prawa na gorsze, który wciąż jeszcze gdzieś się tli, aczkolwiek większość opiekunów i opiekunek jest bardzo za tym postulatem. Świadczy o tym choćby taki ogromny odzew na post Doroty i na takie publikowane przez nas materiały na Chcemy Całego Życia.
Tylko są tutaj dwie perspektywy. Jest perspektywa innych matek, które są w podobnej sytuacji, no i całej reszty społeczeństwa. Jak jesteście odbierane przez tą resztę? To znaczy, czy na przykład do pani dodzwonią ludzie i mówią, że zabraliby pani część obowiązków, żeby pani mogła odpocząć? Zdarza się tak?
Ja akurat teraz pracuję, także uśmiechnęłabym się na to. Natomiast zwykle jest to poparcie. Spotykamy się z dużym poparciem, także myślę, że ludzie dostrzegają potrzebę zmiany prawa na bardziej przystające do obecnych warunków. Dostrzegają to, że dla matek osób z niepełnosprawnościami praca, choćby w ograniczonym wymiarze, jest odskocznią od tej trudnej codzienności. Dostrzegają to, że choćby odprowadzanie składek emerytalnych tylko przez 20 lat dla kobiet, a 25 dla mężczyzn, mimo późniejszej sprawowanej opieki, czasem przez całe życie, jest krzywdzące, bo będzie skutkować bardzo niskimi emeryturami. Także mamy ogromne poparcie dla tego postulatu. Jest to także postulat Zespołu Praw Opiekunek i Zespołu Praw Kobiet Inicjatywy Nasz Rzecznik, w którą jestem zaangażowana. I ten postulat został przedstawiony Rzecznikowi Praw Obywatelskich na spotkaniu naszej inicjatywy z rzecznikiem 22 kwietnia. Został też wysłany do Biura Rzecznika Praw Obywatelskich z pełną argumentacją. Mimo że rzecznik już w tej sprawie działał, chcemy, żeby ta sprawa żyła, żeby wciąż były wystąpienia do ministerstwa, żeby sprawa była nagłaśniana, bo o tym trzeba krzyczeć.
Zrobimy sobie teraz chwilę oddechu i za moment wracamy do rozmowy.